Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji TRAM, słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Temat, który będzie stanowił przedmiot naszej dzisiejszej rozmowy, refleksji, to temat związany z nowotworem krwi. Nowotwór krwi w czasie koronawirusa, tak brzmi temat naszego dzisiejszego spotkania. Niezmiernie miło mi jest powitać naszego gościa, którym jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. Nasz dzisiejszy gość był kierownikiem katedry i kliniki hematologii, onkologii i chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnił również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii. Panie profesorze, bardzo nam miło, serdecznie witamy na antenie telewizji TRWAM oraz Radia Maryja.
Dobry wieczór.
Temat nowotwory krwi w czasie koronawirusa, zarówno nowotwory, jak i czas koronawirusa, tematyka niebanalna, tematyka jakże ważna, bo tu chodzi o profilaktykę. Tym bardziej, że bodajże wrzesień został uczyniony takim miesiącem, podczas którego kładziony jest szczególny nacisk na docieranie do społeczeństwa z świadomością tego, jakie są konsekwencje nowotworów krwi, ale przede wszystkim jak obserwować swój organizm, aby wyłapywać pewnego rodzaju symptomy, które mogłyby wskazywać na to, że no może coś niedobrego dzieje się w naszym organizmie właśnie pod tym kątem. Panie profesorze, w takiej powszechnej świadomości nowotwory krwi są kojarzone wyłącznie z białaczką. Tymczasem do tej grupy zaliczamy znacznie więcej tych skorzeń. Poprosilibyśmy na wstępie naszego spotkania, panie profesorze, o może ukazanie nam, co leży u podstaw nowotworów i też poszerzenie naszej wiedzy, naszej świadomości na temat rodzajów poszczególnych nowotworów. Prosimy, panie profesorze.
Takie dwa główne rodzaje nowotworów krwi to są białaczki i chłoniaki. I prawdę mówiąc, pomiędzy tymi dwoma kategoriami jest pewne junctim, dlatego że część z chłoniaków jest również białaczkami. Natomiast tak jak wszystkie nowotwory, choroby tego typu zaczynają się na poziomie jednej komórki. Otóż u każdego z nas mniej więcej miliard komórek codziennie się dzieli i to jest miliard okazji do tego, żeby w trakcie takiego podziału nastąpił błąd, nastąpiło jakieś zaburzenie zwane mutacją i ta jedna zmutowana komórka zaczyna się dzielić trochę szybciej albo po prostu w sposób niezależny od ograniczeń organizmu i jej potomstwo jest nowotworem. Jeżeli to dotyczy komórki krwi, to jest to albo białaczka właśnie, albo chłoniak. Także taka jest, można powiedzieć, taki jest pejzaż tego typu chorób, z tym, że zarówno pod jednym słowem białaczka, jak i pod słowem chłoniak kryje się kilkadziesiąt, a nawet czasami powyżej 100 różnych chorób. Chorób, które są rozróżniane przez hematologów. Natomiast z punktu widzenia takiego prostego białaczki możemy podzielić na dwa główne rodzaje. Białaczki szpikowe i białaczki limfoidalne. A każdy z tych dwóch rodzajów na białaczki ostre i białaczki przewlekłe. Przy czym białaczki ostre to są takie, które zwykle bez leczenia są w stanie zabić chorego w ciągu tygodni albo maksymalnie miesięcy. Natomiast białaczki przewlekłe to są białaczki, z którymi można żyć kilka lat, a nawet w niektórych przypadkach w ogóle nie wymagać leczenia z tego powodu. Natomiast z chłoniakami jest dość podobnie. One po prostu są nowotworami, które wywodzą się w trochę innej części układu krwiotwórczego, zwanej układem limfoidalnym i głównie są zlokalizowane w węzłach chłonnych, ale nie tylko, dlatego że te komórki układu limfoidalnego to są komórki, które wędrują po organizmie i wędrując, każda z tych komórek również co jakiś czas się dzieli i znowu to jest okazja do tego, żeby wystąpił błąd przy podziale komórki, a następstwem jest właśnie choroba zwana chłoniakiem, który w tym momencie może być na przykład chłoniakiem skóry, czy chłoniakiem wątroby i tak dalej, i tak dalej. To chłoniakiem pierwotnie zlokalizowanym w ośrodkowym układzie nerwowym. To wszystko zależy od tego, gdzie w danym momencie znajdowała się ta komórka, która uległa mutacji.
Panie profesorze, wspomnijmy o skali zjawiska. Rok do roku, ile w Polsce diagnozuje się chorób dotkniętych nowotworem krwi?
To są generalnie choroby rzadkie. Nawet najczęstsza białaczka, przewlekła białaczka limfocytowa, to jest białaczka, która jest, można powiedzieć, na granicy definicji choroby rzadkiej. Definicja choroby rzadkiej oznacza chorobę, która występuje z częstością poniżej 5 przypadków na 100 tysięcy ludzi. Więc ona jest mniej więcej na granicy. Natomiast wszystkie inne choroby występują z mniejszą częstością. Natomiast tutaj jeszcze mówiąc o skali zjawiska, musimy rozróżnić dwa pojęcia: zachorowalność i chorobowość. Zachorowalność to jest liczba ludzi, która zachorowała na te choroby w ciągu roku, a chorobowość to jest liczba ludzi, która żyje z tymi chorobami. Ponieważ, jak wspomniałem, wiele z tych chorób trwa przez lata, a co więcej, dzięki obecnym metodom leczenia również te choroby, które kiedyś przebiegały ostro i były, można powiedzieć, beznadziejne, w wielu wypadkach są albo przetwarzane w choroby przewlekłe, albo w ogóle wręcz wyleczane. W związku z tym ta liczba osób dotkniętych tymi chorobami jest w sumie dość duża, bo mniej więcej w skali kraju można ich, tę liczbę szacować na około 100 tysięcy ludzi.
Są różne choroby, które dotykają ludzi w różnym wieku. Jedne dotyczą ludzi młodych, inne w średnim wieku, jeszcze inne dotykają osoby w podeszłym wieku. A jak wygląda, jeśli chodzi o kwestie wieku i osoby, które są narażone w sposób szczególny właśnie na nowotwory krwi?
Nas oczywiście zawsze bardziej przejmuje los dzieci dotkniętych chorobami krwi. Również ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszym nowotworem u dzieci, ale to jest mniej więcej 250 przypadków rocznie. To oczywiście to jest 250 nowych tragedii rocznie, ale z punktu widzenia w ogóle liczby zachorowań na nowotwory to jest liczba niewielka. Natomiast w ogóle nowotwory krwi są przede wszystkim chorobami osób starszych. Co najmniej połowa chorych na choroby nowotworowe krwi to są osoby powyżej 65 roku życia, a wiele z tych chorób niemal wyłącznie występuje w bardzo zaawansowanym wieku i ta częstość zwiększa się z wiekiem. To oczywiście stwarza też szereg kłopotów, jeśli chodzi o leczenie, dlatego że ciągle posługujemy się metodami, które są dość toksyczne i tutaj możliwości regeneracyjne starszego pacjenta są znacznie mniejsze niż młodego pacjenta.
Są również różne czynniki, które przyspieszają, które niejednokrotnie wywołują różnego rodzaju choroby. Wiemy na przykład, dajmy na to, palenie tytoniu. A jeśli chodzi o nowotwory krwi, jakie tutaj, panie profesorze, można wyróżnić, czy wyodrębnić czynniki? Czy są takie czynniki, czy tutaj to jest niezależne od naszego trybu życia, naszego stanu, chociażby kondycji naszej psychofizycznej? Jakie tutaj można wyróżnić pewnego rodzaju czynniki, które mają czy mogą mieć uwarunkowanie na to, że nowotwór krwi pojawi się w naszym organizmie?
Znakomita większość tych nowotworów to są nowotwory, które są dziełem przypadku. I ja to czasem mówię, że to jest tak na zasadzie konika szachowego, na kogo wypadnie, na tego bęc. Ale są oczywiście pewne grupy, które są szczególnie predestynowane do wystąpienia takiej choroby, może bardziej szczególnie niż inne, przy czym nie dzieje się to z ich własnej woli. To są na przykład chorzy, którzy wcześniej byli leczeni z powodu innego nowotworu za pomocą promieniowania czy cytostatyków i u nich po kilku latach od wyleczenia jednej choroby nowotworowej na skutek mutagennego działania metod leczenia może rozwinąć się na przykład białaczka, Podobnie sytuacja dotyczy chorych, którzy otrzymują przewlekle leczenie immunosupresyjne, właśnie chorych na przykład po transplantacjach. Więc to jest grupa. Znowu to nie jest tak, że każdy chory na pewno zachoruje na ten dodatkowy nowotwór. To jest ryzyko mniej więcej wynoszące 1% rocznie, ale to jest znacznie więcej niż to ryzyko wynosi dla normalnej populacji.
Diagnostyka nowotworu krwi nie jest łatwa, nie jest banalna, ponieważ niejednokrotnie osoby, które mogą mieć te nowotwory krwi, mylą te objawy, które towarzyszą tejże chorobie z różnego rodzaju innymi schorzeniami, które bardziej nam gdzieś przychodzą na myśl niż właśnie nowotwory krwi. I panie profesorze, w tym miejscu zwróćmy uwagę, poprosimy serdecznie o może wskazanie takich objawów, które powinny nam zapalić co najmniej pomarańczową lampkę i skierować nas do kontaktu z specjalistą.
Takim właściwie najtrudniejszym do rozpoznania rodzajem chorób nowotworowych krwi to są chłoniaki. Chłoniaki można nazwać elitą aktorską wśród nowotworów, dlatego że one mogą imitować prawie wszystkie choroby i w związku z tym rzeczywiście stanowić bardzo taki trudny rebus dla lekarza, który będzie to rozpoznawał. Natomiast jeśli chodzi o wykrywanie białaczek czy wykrywanie szpiczaka, sytuacja jest prostsza pod warunkiem, że wykona się takie podstawowe badania. Ja zawsze lansuję taką triadę badań. To jest morfologia krwi, OB i mocz, badanie ogólne. I to w zasadzie powinno 99% tego typu chorób wyłapać. Te wyniki nieprawidłowe tych badań nie powiedzą, jaka to jest dokładnie choroba, natomiast one wskażą, że coś się dzieje i rozpocznie się proces diagnostyczny, który powinien możliwie szybko doprowadzić do tego, żeby tę chorobę zdefiniować i następnie właściwie leczyć. Natomiast rzeczywiście już potem po zidentyfikowaniu, że coś się dzieje, to proces diagnostyczny, jeśli chodzi o nowotwory krwi, jest bardzo skomplikowany i on jest realizowany przede wszystkim w ośrodkach hematologicznych. Dlatego, że oczywiście wszystko zaczyna się od badania morfologii krwi albo badania proteinogramu w przypadku szpiczaka. Natomiast potem konieczne jest badanie szpiku i to nie tylko takie zwykłe badanie mikroskopowe, wzmocnione dodatkowymi barwieniami, ale jeszcze tak zwane badania immunofenotypowe, typowe, gdzie za pomocą specjalnej aparatury określa się charakter cząsteczek znajdujących się na powierzchni komórki po to, żeby zdefiniować dokładnie, czym ta komórka jest, z jakiej prawidłowej komórki ona pochodzi. Kolejny rodzaj badań to są badania cytogenetyczne, czyli robi się badania określające, jakie są zaburzenia dotyczące chromozomów, badania histologiczne i histochemiczne, immunochemiczne i jeszcze na końcu badania molekularne. Więc to jest cały ogromny kompleks badań, bardzo złożonych. Wiąże się to z tym, że ostatecznie w wielu już obecnie chorobach mamy do czynienia z możliwością tak zwanego leczenia celowanego, czyli leczenia, które jest precyzyjnie nacelowane na jakiś określony cel w komórce, no ale ten cel trzeba zidentyfikować i trzeba go zidentyfikować molekularnie.
Sytuacja, w której przyszło nam obecnie żyć, jest sytuacją, delikatnie rzecz ujmując, dość złożoną. Mamy jesień, mamy sezon grypowy, mamy trudną sytuację, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. I tutaj ta sytuacja niestety wielu pacjentów odstręcza od tego, aby korzystać z pomocy lekarzy. Panie profesorze, ta sytuacja jest niepokojąca, jeśli dana osoba widzi u siebie, obserwuje pewnego rodzaju takie sytuacje, które mogą zapalać właśnie tą pomarańczową lampkę, a lekceważy je, ponieważ właśnie nie chce udać się po pomoc. To jedna strona medalu, ale jest jeszcze druga strona medalu. Jak, panie profesorze, wygląda obecna sytuacja z dostępnością do tych podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych?
Znaczy, dostępność do badań specjalistycznych jest całkiem niezła. pod warunkiem, że pacjent rzeczywiście trafi do systemu. I tutaj oczywiście wina jest z jednej strony, czy może być po stronie samych chorych, którzy mogą zaniedbać swój stan zdrowia i się zgłosić zbyt późno, ale z drugiej strony jest to też kwestia sytuacji systemowej. Inaczej mówiąc, w chwili obecnej na nasz cały czas niezbyt wydolny system ochrony zdrowia zwaliła się dodatkowa sprawa, czyli epidemia koronawirusa, która spowodowała, że ta struga chorych podejrzanych o zakażenie koronawirusem, czy zakażonych wręcz, ona w jakimś sensie konkuruje o dostęp do służby zdrowia z tymi chorymi na białaczki. Tutaj ja w przeszłości parę razy wypowiadałem się dość krytycznie o karcie DILO, natomiast moje doświadczenia z ostatniego pół roku na temat tego rozwiązania są bardzo pozytywne. To jest jedyna w tej chwili ścieżka, która udrażnia choremu z podejrzeniem nowotworu krwi dostęp do ośrodka hematologicznego i to w moim doświadczeniu rzeczywiście działa. Ta karta została uproszczona, kiedyś ona była bardzo skomplikowana, teraz to jest prostsza sytuacja, to jest tak naprawdę tylko skierowanie do przyspieszonej diagnostyki specjalistycznej, więc to jest coś, o czym mówię i do czego chciałem jak gdyby przekonać ludzi, że jeżeli mają podejrzenie, trzeba się postarać o tę kartę DILO u lekarza rodzinnego i skierować się z tą kartą do ośrodków, które mają podpisany kontrakt na realizację tak zwanego pakietu onkologicznego. Tych ośrodków jest całkiem sporo i one przeprowadzą właściwą diagnostykę albo wykluczą ten nowotwór, albo go potwierdzą, a jeśli go potwierdzą, to będą go leczyć. Natomiast większy jest problem, kiedy ktoś ma albo podejrzenie, albo rozpoznanie tego typu choroby i ma zakażenie wirusem, dlatego że w świetle mojej wiedzy w chwili obecnej nie ma dedykowanego ośrodka hematologicznego w Polsce, dedykowanego takiej populacji chorych. Natomiast inne ośrodki nie bardzo tych chorych mogą brać ze względu na, powiedzmy, konflikt z interesem innych chorych i z tym, że ewentualne zakażenie personelu wyłączy cały ośrodek z obsługi często kilkuset chorych, więc tu jest jak gdyby coś, co jest bardzo dużym problemem organizacyjnym.
Panie profesorze, jedną z metod wykrywania nowotworu krwi wiemy, że jest regularna, częsta, coroczna morfologia krwi. Z badań wynika, że 83% naszego społeczeństwa zdaje sobie z tego sprawę, z ważności tego rodzaju badań. Jednak aż 43% spośród Polaków tego badania nie wykonuje.
No tutaj pewne zmiany systemowe, które nastąpiły wiele lat temu, były niekorzystne. To chodzi o to, że kiedyś badanie morfologii krwi było standardowym badaniem lekarza medycyny pracy. Inaczej mówiąc, człowiek, kiedy zmieniał pracę, miał wykonywane badanie morfologii krwi i to w wielu wypadkach pozwalało wykryć tę chorobę. No jest taka pani, która się nazywa Urszula Jaworska. To jest pierwsza pacjentka w Polsce poddana udanemu przeszczepieniu oddawcy niespokrewnionego. Ona miała białaczkę rozpoznaną właśnie przy takiej okazji. Więc tutaj my od lat jak gdyby tutaj dyskutujemy z Ministerstwem Pracy, żeby przywrócić to badanie, a cały czas argumenty, które są nam przedstawiane, sprowadzają się do tego, że to zwiększy koszty pracy i tak dalej, i tak dalej. No, zwiększy koszty pracy, badanie kosztuje kilka złotych, natomiast ile pieniędzy się zaoszczędzi dzięki wcześniejszemu wykryciu takiej czy innej choroby, bo trzeba powiedzieć, że morfologia krwi wykrywa nie tylko białaczkę, ona wykrywa bardzo wiele różnych chorób, w tym różnych chorób nowotworowych. Na przykład człowiek może mieć niedokrwistość z niedoboru żelaza. Jeżeli to jest starszy człowiek, to jest to objaw krwawienia z przewodu pokarmowego i może to być symptom raka jelita grubego. I w związku z tym takie badanie może się przyczynić do szybszego wykrycia tego nowotworu w stadium jeszcze wyleczalności, więc może komuś uratować życie. Ale ja trochę uciekłem ojcu z poprzedniego pytania o te wczesne objawy. Ja od lat lansuję taką triadę objawów NZS. To nie jest niezależne zrzeszenie studentów polskich, do którego zresztą też studentów namawiam. Natomiast to jest niedokrwistość, zakażenie, skaza kwotoczna. To jest triada objawów, z którą może się manifestować ostra białaczka. Ale nie tylko ostra białaczka, również na przykład aplazja szpiku. Więc to jest, wszystkich zachęcam, żeby zapamiętać, że białaczka, jeżeli wiąże się z niedoborem odporności, ona będzie się objawiać zakażeniem, anginą czy zapaleniem płuc i dopiero wtedy, kiedy lekarz zrobi badanie morfologii krwi, przy tej okazji wykryje białaczkę.
Panie profesorze, tutaj też pojawia się pytanie, jeśli chodzi o badania, morfologię krwi, to wiemy, że tutaj jest bardzo wiele tych wskaźników i czy udając się na takie podstawowe badania, które chociażby zostajemy skierowani i idziemy, czy te podstawowe badania, które mają tylko kilka tam, prawda, czynników, które nam pokazują, czy już takie podstawowe badania są w stanie wskazać, że coś dzieje się niedobrego w naszej krwi, w naszym organizmie?
Właściwie wszystkie obecnie dostępne czy wykorzystywane tak zwane autoanalizatory wystarczająco dokładnie określają te badania, bo one wszystkie określają podstawowe parametry krwinek czerwonych, podstawowe parametry płytek krwi, czyli ich liczbę i główne rodzaje krwinek białych. Jeśli chodzi o główne rodzaje krwinek białych, tutaj najważniejsze są takie parametry jak liczba limfocytów, czy liczba monocytów, dlatego że jeśli we krwi są komórki białaczkowe, to one będą skutkowały zwiększeniem jednej z tych liczb. Ale niektóre takie starsze aparaty, tak zwane trójparametrowe, rozdzielają krwinki białe na neutrocyty, i tak zwane limfocyty, tak zwane midy. Midy to są komórki, które w swojej nazwie zawierają monocyty, eozynofile i bazofile i one również zawierają w swoim składzie ewentualne komórki białaczkowe. Więc jeśli ten parametr jest zwiększony, to już nie mówimy o pomarańczowym światełku, mówimy o czerwonym światełku. Trzeba rzeczywiście do tego podejść bardzo poważnie.
Panie profesorze, na kanwie już tej wiedzy, którą tutaj pan profesor nam przedstawił, za którą bardzo serdecznie dziękujemy, prosimy również o poprowadzenie nas, jeśli chodzi o samo już leczenie, które pewnie jest dość leczeniem złożonym i zależącym od wielu czynników. Czy prawdą jest, panie profesorze, że w 70% to leczenie polega na oparciu się o farmakologię, a w 30% trzeba skoncentrować się na przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych?
To niezupełnie jest tak. Inaczej mówiąc, to jest tak, że zwykle przeszczepienie komórek krwiotwórczych to jest ukoronowanie procesu leczenia, w którym wykorzystywane wcześniej były różne inne środki farmakologiczne. W związku z tym to jest pewien proces leczniczy. Zresztą nie we wszystkich nowotworach krwi w chwili obecnej wykorzystujemy przeszczepienie komórek krwiotwórczych. To jest nadal, mimo bardzo dużego postępu w sensie opanowywania powikłań, metoda obarczona powikłaniami nawet śmiertelnymi. W związku z tym możemy tę metodę stosować tylko wtedy, kiedy ona, że choroba jest gorsza od tej metody leczniczej. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje na początku leczenia, to obejmuje w chwili obecnej kilka różnych sposobów leczenia. Oczywiście w dalszym ciągu wykorzystujemy chemioterapię, czyli leki, które przede wszystkim zabijają komórki te, które się dzielą, ale nie tylko. Kolejną grupą leków to są przeciwciała monoklonalne. To są przeciwciała, to są leki, które działają tak, jak w ogóle działają przeciwciała, w ten sposób, że one zabijają komórkę białaczkową poprzez rozpoznanie na jej powierzchni jakiejś określonej cząsteczki charakterystycznej dla danej białaczki, a czasem po prostu tylko są nośnikiem toksyny do tej komórki białaczkowej. Ale to jeszcze w dalszym ciągu nie wszystko. Ostatnie paręnaście lat to jest rozwój tak zwanej terapii celowanej. Otóż zidentyfikowano cząsteczki, które ulegają pobudzeniu w komórkach nowotworowych i w wielu wypadkach znaleziono antidotum na te cząsteczki. Takim pierwszym przełomem było to, co się stało, jeśli chodzi o przewlekłą białaczkę szpikową. Przewlekła białaczka szpikowa to była taka choroba, z którą się przewlekle przeciętnie żyło 3 lata. I można ją było wyleczyć tylko przeszczepieniem szpiku i rzeczywiście wtedy żyć długo i szczęśliwie. Natomiast okazało się, że po zidentyfikowaniu przyczyny tej choroby, że można znaleźć antidotum na tę przyczynę. To był lek, który się nazywał imatinib. On już w tej chwili nie ma nawet ochrony patentowej i jest stosunkowo tani. I ta tabletka spowodowała, że większość chorych na tę chorobę, zamiast żyć przewlekle 3 lata po rozpoznaniu, żyje przewlekle 10, 15 i 20 lat. No, biorąc pod uwagę to, że choroba występuje przeciętnie ze średnią około 60 roku życia, więc to nie są ludzie, którzy mają w większości przed sobą następne jeszcze 100 lat życia.
W przypadku z pewnością każdej choroby kluczowe znaczenie odgrywa czas. Od momentu zdiagnozowania do momentu rozpoczęcia leczenia. A szczególną taką chorobą jest tutaj właśnie ostra białaczka. Panie profesorze, jak wygląda standard postępowania i od czego zależy wybór terapii?
Wybór zależy od tego przede wszystkim, czy to jest, jaki to jest rodzaj ostrej białaczki, bo jak wspomniałem, ostre białaczki są dwojakiego głównego rodzaju. Jedne to są ostre białaczki szpikowe, czyli inaczej mieloblastyczne, a drugie to są ostre białaczki limfoblastyczne. Jak Państwo zauważyli, ja posługuję się tutaj liczbą mnogą. Dlatego, że samych ostrych białaczek szpikowych rozpoznajemy dzisiaj około 30 różnych rodzajów. Jeśli chodzi o ostre białaczki limfoblastyczne, jest ich tych rodzajów trochę mniej, ale też to jest liczba powyżej 10. I tutaj postępowanie jest częściowo podobne, częściowo różne. Przede wszystkim jest jeden bardzo rzadki rodzaj ostrej białaczki. Ostra białaczka promielocytowa, którą od początku leczy się inaczej. Mianowicie ją można wyleczyć już w tej chwili bez chemioterapii, skojarzeniem dwóch leków, które zresztą wydawały się, że nie będą miały nigdy żadnego znaczenia w leczeniu białaczek, a tak się okazało. Mianowicie jeden z tych leków to jest lek, który był lekiem na trądzik. To jest lek, który się nazywa kwas transretinowy, a drugi to jest trójtlenek arsenu. I okazało się, że skojarzenie tych dwóch leków pozwala w wielu wypadkach opanować tę białaczkę i bez przeszczepienia, i bez chemioterapii. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pozostałe rodzaje, to musimy stosować chemioterapię. Wspomniałem o przewlekłej białaczce szpikowej. Otóż istnieje ostra białaczka limfoblastyczna z tą samą zmianą, czy niemal identyczną zmianą, która występuje w przewlekłej białaczce szpikowej i tam może być zastosowany ten sam lek, czy te same leki, bo już oprócz tego pierwszego leków jest jeszcze kilka następnych i one zresztą są wszystkie w Polsce dla polskich chorych dostępne, to znaczy refundowane. To zasadniczo zmieniło sytuację tych chorych, ale powoli też zmienia się sytuacja w innych białaczkach. Oto pojawiły się leki celowane, wspomagające leczenie niektórych rodzajów ostrych białaczek. To są tak zwane ostre białaczki z mutacją receptora FLT3, dalej z mutacją IDH1 i IDH2. To tak mądrze brzmi, ale chodzi o to, że my w tej chwili już identyfikujemy te zmiany w klinice. i to w Polsce to robimy, żeby Państwo nie myśleli, że to jakaś jest jakaś abstrakcja. I w tym momencie staramy się udostępnić chorym leczenie, w którym te leki dawniej stosowane, czyli chemioterapię, stosujemy w skojarzeniu z lekami celowanymi, zawsze w ostrych białaczkach. Celem jest uzyskanie remisji całkowitej. W ostrych białaczkach szpikowych jest jeszcze jeden lek, który jest przeciwciałem monoklonalnym, który też tutaj może pomóc. Natomiast w ostrych białaczkach limfoblastycznych pojawiło się parę leków opartych o technologię przeciwciał. Jeden z tych leków to jest lek, który właściwie nie jest lekiem przeciwbiałaczkowym, tylko jest lekiem, który wiąże komórkę białaczkową z komórką odpornościową, a komórka odpornościowa, jak znajdzie się obok komórki białaczkowej, to już wie, co ma zrobić. Ma zabić komórkę białaczkową. Więc to jest cały taki pejzaż działań, który prowadzi do tego, żeby uzyskać coś takiego, co się nazywa remisją całkowitą. Co to jest remisja całkowita? Remisja całkowita to jest sytuacja, w której białaczka jeszcze jest, ale już jej nie widać. Nie ma żadnych objawów białaczki. Natomiast taki stan osiąga się, mając mniej niż miliard komórek białaczkowych. Miliard to jest duża liczba. Jeśli by wziąć z kolei te komórki tak razem do siebie, to jest to guzek mniej więcej wielkości wiśni, więc w organizmie człowieka łatwy do przeoczenia. Natomiast tutaj w tym momencie, jak jest ta remisja całkowita, to właśnie w większości przypadków następnym działaniem jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych, którego celem jest już wyleczenie, całkowite wyleczenie białaczki. Była białaczka, nie ma białaczki. Taki jest cel. On nie zawsze jest osiągalny, ale można powiedzieć, że w około 50% się ten cel obecnie osiąga. Natomiast jeszcze dodatkowy problem, o którym muszę powiedzieć, to jest problem tych chorych, którzy takiego leczenia, które jest jednak dość toksyczne, nie są w stanie znieść. I tych chorych musimy leczyć inaczej. I tutaj tych chorych leczymy w inny sposób. Strategia jest taka, żeby zmusić komórki białaczkowe do zachowania, powiedzmy, prawie normalnego. To się w wielu wypadkach udaje. Jest taki lek, który się nazywa azacytydyna, który stosujemy w tej sytuacji. W tej chwili pojawił się jeszcze jeden lek, który można z tym lekiem kojarzyć. To jest Venetoclax i tutaj można dzięki takiemu skojarzeniu uzyskać lata życia osób mocno starszych, bo to przede wszystkim dotyczy tych chorych, którzy mają 70-80 lat i którzy nie byliby w stanie przeżyć takiego normalnego leczenia z intensywną chemioterapią i z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.
Nowotwory krwi w czasie koronawirusa to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Naszym gościem, przypomnijmy, jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. Zapraszamy do współtworzenia dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, wspomniał pan profesor o coraz to nowych lekach, środkach, które wspomagają medycynę w leczeniu, w zwalczaniu nowotworów krwi. A na dostęp do jakich opcji terapeutycznych czekają obecnie hemato-onkolodzy?
Ja często się spotykam z różnymi decydentami. wielokrotnie muszę im dziękować za to, że jakiś tam kolejny lek został nam udostępniony, ale mówię, że no niestety to jest coś takiego, co można określić jako never ending story, dlatego że w momencie, kiedy uzyskujemy jedno, zaraz prosimy o następne, po prostu dlatego, że sytuacja właśnie tego rozwoju technologicznego, czyli rozwoju leczenia celowanego, sprowadza się do tego, że to nie było tak jak kiedyś, że był jeden cytostatyk i on działał na prawie wszystkie nowotwory, tylko lek celowany działa tylko na ten rodzaj nowotworu, który ma dane cel. W związku z tym on jest dedykowany kilkudziesięciu, kilkuset, rzadko tysiącom chorych i w związku z tym dla każdego chorego, dla każdej podgrupy chorych, a tych podgrup mamy wiele, potrzebujemy innego leczenia. I tutaj to oczywiście to, o co się zwracamy, to jest oczywiście inna prośba dotycząca każdego z tych rodzaju nowotworów. Też od razu trzeba powiedzieć, że czasami jest tak, że lek jest w Polsce dostępny, ale wtedy staramy się na przykład o rozszerzenie wskazań. No, wspomniałem o tym Venetoclaxie, to jest lek, który jest w Polsce refundowany w tej chwili w przewlekłej białaczce limfocytowej, innym rodzaju białaczki, o którym ja do tej pory jeszcze nic nie powiedziałem. Natomiast ten lek byłby bardzo pomocny, a nie jest refundowany w ostrej białaczce szpikowej, więc to jest tego typu sytuacja. W ostrych białaczkach limfoblastycznych no mamy w tej chwili refundację blinatumomabu, to jest ten lek, który wiąże komórkę białaczkową z komórką odpornościową, natomiast jest inne przeciwciało monoklonalne, które dostarcza do komórki białaczkowej toksynę, która nie jest refundowane, więc znowu tam z kolei pojawił się dostęp do ponatinibu, więc to jest taka ciągła sprawa. No, kolejną sytuacją jest sytuacja chorych na szpiczaka, gdzie rzeczywiście w ostatnich latach mamy zwiększenie dostępu do szeregu nowych leków, ale to jest choroba nieuleczalna, co oznacza, że wprawdzie mamy załatwioną drugą, w tej chwili trzecią linię leczenia, no ale chorzy żyją i potrzeba czwartej linii leczenia, więc to jest sytuacja, która jest taka, no jesteśmy w kraju, w którym oczywiście są istotne ograniczenia finansowe i staramy się pogodzić te dwie no jednak sprzeczne sytuacje, inaczej mówiąc dość istotne potrzeby no i ograniczone środki.
Odbierzmy telefony w naszym dzisiejszym spotkaniu nowotwory w czasie koronawirusa. Tak, prosimy, halo.
Dzwoni Ewa z Jeleniej Góry. Ja mam taką sprawę, ponieważ mój mąż był leczony. On pracował jako mechanik samochodowy. Nie wiem, czy po prostu nie nabył tej choroby pracując w tym zawodzie, ponieważ w grudniu 2018 roku pod koniec pojechał z bratem na zakupy. Przyjechał i już dostał na długi dzień dostał krwotoku, ale takiego silnego krwotoku. Po prostu leciała mu krew z nosa, tylko że to nie była rzadka krew, to była gęsta krew, taka skawalona. I później on był leczony, bo bolały go bardzo kości tego, na sprawy reumatyczne. Lekarze rzekli, że to reumatyzm, leczyli go reumatycznie. Później okazało się, zrobili mu wyniki, że no jest coś nie tak. Orzekli, miał szpicaka mnogiego, tak to została nazwana ta choroba. Był wysłany do kliniki do Wrocławia. No tam trochę mu ustąpiło. Poczuł się lepiej, nawet przytył troszeczkę, miał apetyt, wrócił mu apetyt, bo tak powiem, że jeszcze miał takie symptomy, że wymiotował i miał biegunkę. Nie wiem, czy to jest przyczyną było tej choroby. Był we Wrocławiu przez no około 10 chyba dni coś. Podleczyli go, mówię, wrócił do Jeleniej Góry, do szpitala. W lekarzu brał trzy razy tej dializy. Już miał tak, no, ale to było nastąpiło w bardzo szybkim czasie, to wszystko nastąpiło. W Jeleniej Górze był w szpitalu, tu mu nie podawali nic. Przez 2 tygodnie był na wodzie, bo ja kropówkę nazywam wodą. On był tak schudł niesamowicie, później pod koniec dawali mu klejek jakiś sucharami, ja go karmiłam. Z tym, że ja też się nie mogę od kilku lat poruszać, po prostu mam problemy z poruszaniem się. No ale jeździłam taksówką do szpitala i karmiłam męża, tam drapałam go, prosił, żeby go masować i to i tamto. I w 2019 roku pod koniec, to był tak, Wrocławiu był styczeń, luty już, pod koniec lutego już stan się pogorszył. Zabrali go do szpitala, przyjechała karetka, zabrali go do szpitala do Jeleniej Góry. I tak jak mówię, karmili go wodą, bo to nie była, bo nie mówi, spróbuj, jakie to dobre. Ja mówię, Mirczku, ja już jadłam. No, nie ten, mówię to. I było tak, że byłam u niego w piątek, 16 marca i tam, no, robiłam, czyli karmiłam go, prosił o lekarza. Lekarz mówi, że jak skończy obchód, podejdzie do męża, a mąż się po prostu źle czuł, mówił, nie może oddychać. Lekarz nie podszedł, mimo woli wszystko to, ignorowali go, po prostu go ignorowali. Mówi, żeby dali mu basen, nie podawali mu basenu. Ja nawet mu zawiozłam basen do domu, bo to jego mama świętej pamięci miała. Zawiozłam ten basen, nie podawali, w ogóle się nim nie interesowali. I na następny dzień, to już był dzień 16 w sobotę, dostałam telefon ze szpitala, że mąż zmarł. Mąż był w wieku przed 60 rokiem życia. Ja bardzo przeżyłam, to już jest ponad półtora roku, jak go nie ma, ale bardzo to przeżyłam. Nie wiem, czy to tak, czy tak się na przykład w szpitalach postępuje, że w ogóle się człowiekiem nie zajmują. Zbywali go, nie chcieli mu nic robić, nic nie robili przy nim. Tylko mówię, karmili go wodą. Przez dwa tygodnie wyglądał jak szkielet.
Pani Ewo, a jak małżonek miał na imię, pani Ewo?
Pana profesora i ojca prowadzącego. I tak sobie myślę, że gdyby mój mąż trafił w ręce pana doktora, to by żył i by przeżył. Bo z tego, co ja słyszę, to jestem pełna optymizmu. I dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, pani Ewo, a małżonek niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy, pozdrawiamy panią serdecznie. Panie profesorze, czy możemy tutaj słowem posłużyć?
I oczywiście podstawowy problem, który pani zgłaszała, to jest problem jakichś błędów i niedociągnięć w takiej, można powiedzieć, rutynie codziennej szpitala. Inaczej mówiąc, to jest tak, że jeśli chodzi o postępowanie pielęgnacyjne i również lekarskie, ono wymaga tak zwanej należytej staranności. Jak gdyby tutaj wydaje się, że tego zabrakło. Natomiast z tego, co pani mówiła, nie można się zorientować, czy pacjent był właściwie leczony, czy nie. No też trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę, że lekarze akurat specjalistami od cudów nie są. Inaczej mówiąc, są choroby i również są szpiczaki, które nas cały czas przerastają, naszą wiedzę, nasze możliwości. Czy tak było w tym konkretnym przypadku? Trudno mi powiedzieć. Jest coś takiego jak odżywianie pozajelitowe? Trudno mi powiedzieć. No, gdyby rzeczywiście mąż był odżywiany pozajelitowo, to co prawda by pani raczej nie mówiła o tym, że on dostawał wodę, tylko by mówiła, że dostawał mleko, bo takie płyny do odżywiania pozajelitowego wyglądają podobnie do mleka. Więc natomiast no, tak czy inaczej to świadczy o tym, że jakieś tam działania cały czas były. No, kroplówka to jest po prostu forma podania leku. Co w tej kroplówce było, tego nie wiemy. Być może pacjent dostawał całe to leczenie, które było niezbędne, tylko że ono nie zadziałało. No niestety w medycynie jest tak, że my mamy wiedzę, można powiedzieć, procentową. Inaczej mówiąc, wiemy, że takie czy inne postępowanie działa w takim czy innym procencie chorych. Natomiast nigdy nie wiemy, w której przegródce znajdzie się konkretny Kowalski, który przed nami siedzi. Czy on się załapie na te 70%, które normalnie reaguje na dany lek, czy na te 30%, które na ten lek nie reaguje. Więc tego nie wiemy. To jest takie jedna z takich tragicznych spraw w ogóle w zawodzie lekarza.
Nowotwory krwi w czasie koronawirusa, temat naszego spotkania. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Anna z Dolnośląskiego. Panie profesorze, mam pytanie. Moja mama ponad 10 lat choruje na przewlekłą białaczkę limfatyczną. Na początku, gdy leukocyty miały około 80 tysięcy, miała wprowadzony leukeran. No i przez kilka lat, chyba 5 przez 6 lat, cały czas przyjmowała jeden raz w tygodniu leukeran. Teraz leukocyty na stan obecny ma około 17 tysięcy, czyli jest to jakby stan jako remisji. Ale chodzi mi o to, że od jakiegoś czasu, od pół roku, badając badania kontrolne, tak jak pan profesor mówi i zaleca, kontrolujemy, i tak czy lekarz, hematolog zalecił, kontrolujemy morfologię. I przy badaniach kontrolnych pobolewały ją nogi. Zrobiłam dedimery. Wyszły mi ponad 2000. Poszłam do lekarza rodzinnego, zgłaszając, że przy okazji morfologii wyszły takie dedimery wysokie. Lekarz kazała mi zwrócić się do hematologa, że to jest sprawa związana z białaczką. Ja, zwracając się do hematologa z tym problemem, hematolog powiedział, że to nie jest wcale sprawa białaczki, tylko proszę szukać dalej. Więc zrobiłam tomograf TK płuc, bo podejrzewali, że to nie jest związane z białaczką, tylko może być zakrzepica. Zrobiliśmy TK płuc, zrobiliśmy przepływ żył kończynach dolnych, zrobiłam USG jamy brzusznej, liczyłam też ginekologa, byliśmy u kardiologa. Wszędzie jest w porządku. I teraz jest pytanie, panie profesorze, czy spotkał się pan, czy przy białaczkach może wystąpić mogą wystąpić wysokie dedimery. Czy to może być powiązane z tą przewlekłą białaczką limfatyczną, czy po prostu mam szukać gdzieś indziej przyczyn tych wysokich dedimerów? Bardzo proszę o odpowiedź i przechodzę na odbiór przez telefon. Dziękuję.
Dziękujemy również, pani Anno. Prosimy serdecznie także pozdrowić mamę. Panie profesorze, prosimy.
Sama białaczka nie powoduje zwiększenia stężenia dedimeru. To jest objaw tak zwanej fibrinolizy, która zwykle jest spowodowana, jeżeli dotyczy tego typu chorych, jakimś stanem zapalnym, który gdzieś w organizmie się znajduje, przewlekłym stanem zapalnym. Także tutaj takiej przyczyny należy szukać. Tym bardziej, że tutaj sytuacja wydaje się, że ta białaczka u tej chorej jest pod kontrolą. W związku z tym nic nie wskazuje na to, żeby to było następstwo takiej nieopanowanej progresji białaczki.
Panie profesorze, w różnych zakątkach globu, w różnych ośrodkach farmaceutycznych, medycznych są wytwarzane, są wykrywane, odnajdywane coraz to nowsze leki, które służą pomocą pacjentom, także i w przypadku nowotworów krwi. Jak tutaj sytuacja wygląda, jeśli chodzi o dostępność do tych najnowszych medykamentów, które ratują życie, jeśli chodzi o Polskę?
Ja częściowo powiedziałem, że jeśli chodzi o część tych leków, ona jest dostępna. Dostępna jest w tym sensie, że jest refundowana. Dlatego, że oprócz tego, co jest refundowane, to jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy albo uzbiera te pieniądze za pośrednictwem takiej czy innej fundacji, to są leki, które są zarejestrowane, ale nie są refundowane, ale które można dzięki temu kupić. Między innymi ten wspomniany Venetoclax można kupić, to jest lek doustny. Natomiast taką najbardziej awangardową, można powiedzieć, terapią, która rewolucjonizuje hematologię, a właściwie hematoonkologię, jest terapia komórkami CAR-T. I póki co jeszcze w Polsce tej terapii nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Natomiast już pierwsze polskie ośrodki tę terapię zastosowały w oparciu o program tak zwanego wczesnego dostępu sponsorowany przez firmy, które tę terapię udostępniają. Tym niemniej trwają przygotowania również do tego, żeby tę technologię w Polsce wdrożyć. Został przyznany zresztą mojemu następcy, profesorowi Basakowi, bardzo duży grant na właśnie wdrożenie tej terapii wykonanej już w Polsce do naszych ośrodków. To jest konsorcjum złożone z kliniki, którą ja do niedawna kierowałem, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Onkologii.
Nowotwory krwi w czasie koronawirusa, temat naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słuchamy, prosimy.
Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać pana profesora i prosić o wytłumaczenie takiego terminu. Chłoniak grudkowy indolentny.
Pani Grażyno.
Bardzo.
Tak.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
Ja wspomniałem, że jest wiele rodzajów chłoniaków. I chłoniak grudkowy to jest jeden z częstszych rodzajów chłoniaków. Ta nazwa wywodzi się stąd, że chłoniaki, jak sama nazwa wskazuje, są to nowotwory węzłów chłonnych. Węzły chłonne mają strukturę tak zwaną grudkową i w trakcie transformacji nowotworowej może dojść do takich zdarzeń, że po prostu tych grudek będzie w takim węźle chłonnym dużo więcej, będą nieregularnie występować i to jest wtedy chłoniak grudkowy. Natomiast może dojść do sytuacji, kiedy ta struktura grudkowa będzie zatarta i to jest chłoniak rozlany. Natomiast w zasadzie wszystkie chłoniaki grudkowe są chłoniakami indolentnymi, to znaczy chłoniakami o powolnym przebiegu. W wielu wypadkach chłoniaki grudkowe nie wymagają żadnego leczenia, tylko obserwacji, ale to jest pewne kontinuum prowadzące właśnie do chłoniaka rozlanego, który jest chłoniakiem już bardziej złośliwym, a czasami bardzo złośliwym i w obrębie tej podgrupy chorób rozróżnia się chłoniaki grudkowe takie, które właśnie nie wymagają leczenia i takie, które wymagają leczenia, a czasami wymagają leczenia takiego już bardzo agresywnego, włącznie z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych. Natomiast wtedy, kiedy się tego chłoniaka rozpozna i się go obserwuje, trzeba spełnić określone kryteria, które wskazują, że tego chłoniaka należy leczyć i to leczenie zwykle w pierwszej kolejności jest złożone z immunochemioterapii. Jest to takie skojarzenie przeciwciała monoklonalnego, które się nazywa rytuksymab, z chemioterapią. Czasami w ogóle sam rytuksymab jest stosowany i potem po uzyskaniu remisji zwykle jest jeszcze podawany ten rytuksymab przez 2 lata, żeby tę remisję utrwalić.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN oraz Radia Maria. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. A temat naszego spotkania, nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Prosimy, halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Danuta z Białegostoku. Proszę doktora, ja chciałam zapytać o taką chorobę, bo mój syn zachorował i właśnie to określili lekarze. Nocna napadowa hemoglobinuria. I właśnie czy to jest z rodziny właśnie tych raka, czy to zupełnie co innego?
Pani Danuto, dziękujemy. Już przekazujemy głos panu profesorowi, a dla syna życzymy zdrowia przede wszystkim. Panie profesorze,
to jest bardzo rzadka choroba. Ona nie jest chorobą nowotworową, aczkolwiek jest chorobą, która można powiedzieć jest z pogranicza choroby nowotworowej, bo to jest też choroba polegająca na pojawieniu się mutacji i pojawieniu się przewagi zmutowanych komórek nad komórkami zdrowymi. Natomiast to jest choroba, która stwarzała bardzo duże problemy przez bardzo wiele lat. W chwili obecnej sytuacja się w tym zakresie poprawiła. Z jednej strony mamy dostępne przeszczepienie komórek krwiotwórczych, ale przede wszystkim pojawił się lek, pojawiło się przeciwciało, które jeśli jest podawane, znakomicie łagodzi objawy tej choroby i pozwala na normalne życie. I to przeciwciało bardzo, trzeba powiedzieć, bardzo drogie i jest w Polsce refundowane.
Dziękujemy, panie profesorze. I tutaj na kanwie tej wypowiedzi również rodzi się pewnego rodzaju pytanie związane z kosztami leczenia. Niejednokrotnie media podają, że organizowana jest zbiórka, prawda, na takie czy inne leczenie pacjenta w różnym wieku. I pytanie, co generuje tak olbrzymie niejednokrotnie koszty związane z leczeniem, również pewnie i w przypadku tych metod, o których pan profesor wspomina, dotyczących nowotworów krwi.
Koszty są generowane przede wszystkim przez koszty wynalezienia nowego leku i koszty wdrożenia jego do praktyki klinicznej. Otóż takie przeciętne badanie kliniczne, które jest podstawą do rejestracji, to jest koszt rzędu kilkudziesięciu, a czasami kilkuset milionów dolarów. To jest ogromna, ogromna kwota i zwykle to jest tak, że jest wykrywanych bardzo wiele cząsteczek, które wzbudzają zainteresowanie. One są następnie poddawane kolejnym fazom badań. Wiele z tych badań kończy się też niepowodzeniem. Ja sam uczestniczyłem w szeregu badań klinicznych, które nie wykazały wyższości nowego leku nad leczeniem dotychczasowym. To skończyło się dla mnie dobrze, bo byłem współautorem bardzo dobrej publikacji w bardzo dobrym czasopiśmie, ale dla firmy skończyło się to stratą finansową idącą właśnie w dziesiątki, czasami setki milionów dolarów. Tutaj no, może najbardziej taką ciekawą historyjką jest historyjka pani Marty Stewart. To jest taka pani zresztą polskiego pochodzenia, która jest taką, można powiedzieć, boginią gospodyń domowych w Ameryce i która wylądowała w więzieniu. Ktoś się może zapytać, o co chodzi z tym więzieniem w odniesieniu do takiej pani. Otóż ona zainwestowała miliony dolarów w rozwój leku przeciwnowotworowego i wtedy, kiedy okazało się, że badania kliniczne nie potwierdzają informacji o tak znakomitej skuteczności tego leku, usiłowała wycofać kilkaset tysięcy dolarów, a więc ułamek tego, co włożyła. Ale to w prawie amerykańskim jest wykorzystanie nieuprawnionego dostępu do informacji i to jest przestępstwo tak zwane federalne i za to pani poszła do więzienia. No skończyło się to tym, że w tym więzieniu napisała książkę i zarobiła następne miliony dolarów, ale to pokazuje, jakie jest ryzyko związane z tego typu technologiami. Dość powiedzieć w trochę inny sposób, że w Polsce nie ma podmiotu, który mógłby sfinansować wprowadzenie do lecznictwa nowego leku przeciwnowotworowego.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam zapytać profesora o... Mój mąż choruje od 7 lat na czerwienicę prawdziwą i od 6 lat jest w badaniu klinicznym i bierze interferon alfa. I chciałam teraz zapytać, jak to jest do tego COVID-u. Proszę?
Jaki lek bierze, przepraszam?
Interferon alfa. Od 7 lat.
Dobrze, dobrze, dobrze.
I chciałam zapytać właśnie, jak to jest z tą odpornością teraz, bo tu wiadomo COVID, i czy jest tak naprawdę w grupie ryzyka, czy ma uważać, no ogólnie tak jak to jest z tym teraz.
A ile mąż ma lat?
46.
A teraz jest osobą stosunkowo młodą, ale no niewątpliwie on jest w grupie ryzyka, aczkolwiek czerwienica prawdziwa nie jest chorobą, która powoduje niedobór odporności. To po pierwsze, a po drugie interferon alfa jest lekiem, który tę odporność pobudza. Zresztą no, były również próby wykorzystywania interferonu alfa w leczeniu COVID-19, więc właśnie dlatego, co to jest interferon? To jest substancja, która jest wydzielana w trakcie infekcji wirusowych po to, żeby zwalczać tego typu infekcje. Inaczej mówiąc, większość objawów tak zwanych grypowych to są objawy działania właśnie interferonu. Z tym, że ten interferon w chwili obecnej został wyizolowany jako lek. Raczej problem z tym interferonem, jaki pani mąż może mieć w najbliższym czasie, to jest ten, że dochodzą słuchy, że produkcja interferonu będzie zaprzestana i są pewne postaci interferonu alfa już zostały całkowicie wycofane z rynku.
Także dobrze. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, pani Iwono. Pozdrawiamy również i także wszelkich potrzebnych łask dla pani, dla małżonka. I również w tym kontekście, panie profesorze, ta sytuacja, w której się znajdujemy, sytuacja złożona, związana chociażby z pandemią koronawirusa, a w tej sytuacji to, o czym wspomniała pani Iwona, telefonująca z Rzeszowa, osoby, pacjenci hematoonkologiczni są no, w sposób szczególny narażeni, są w tej wysokiej grupie ryzyka. Co w tych czasach pacjent z białaczką powinien wiedzieć?
No, powinien przede wszystkim stosować się do tych ogólnie zalecanych postępowań. No, przede wszystkim nosić maseczkę. To jest tak, że jest, wirus usiłuje nas zakazić, a my no, mamy głowę, mamy mózg i musimy wykorzystać nasze szare komórki do tego, żeby mu to uniemożliwić. Wiadomo, że zakażenie koronawirusem odbywa się drogą kropelkową, w związku z tym no, możemy sobie wyobrazić, jak ten wirus od osoby, która jest zarażona, się wydostaje na zewnątrz. I w związku z tym musimy wykorzystać naszą inteligencję do tego, żeby nawet będąc w kontakcie z taką osobą, zabezpieczyć się przed jej przede wszystkim oddechem, no bo w tym oddechu, w tym co ta osoba wydycha, jest właśnie, są cząsteczki wirusa. I oczywiście wtedy, kiedy jesteśmy z taką osobą w pomieszczeniu zamkniętym, to po pewnym czasie nie mamy żadnych szans, nawet mając maseczkę, się przed tym obronić. Ale ja mam takie z mojej własnej praktyki przypadki, gdzie chory niewątpliwie zakażony, który ostatecznie został przyjęty do szpitala i był leczony, jeździł szukając miejsca po Warszawie z synem i z żoną, a więc będąc przez kilka godzin z tymi osobami w zamkniętej puszce samochodu i tylko jedna z tych osób uległa zarażeniu, a jedna nie. Więc to nie jest jakiś bardzo wybitnie infekcyjny wirus, aczkolwiek są dane wskazujące na to, że ostatnie jego wersje są bardziej zakaźne niż inne, ale z kolei też one są uważane za nieco mniej groźne, więc jest tu jakieś takie równoważenie. Natomiast no oprócz tych maseczek no to trzeba oczywiście zapobiegać przenoszeniu drogą dotykową, a więc jednak zakładać rękawiczki wtedy, kiedy się udaje do sklepu, kiedy się dotyka tych przedmiotów, również takich jak klamki, które są dotykane często przez inne osoby. Dobrze mieć jest klamki mosiężne, bo wirus jest w stanie znacznie krócej przetrwać na klamce mosiężnej, to są godziny, niż na klamce na przykład stalowej czy aluminiowej, więc to jest taka ciekawostka.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie do pana profesora. Ja mam, nie mam nowotworu, z tego co wiem, tylko mam małopłytkowość. I pan doktor, który nie leczony, tylko obserwowana cały czas. I pan doktor, który mnie leczy, chciał, żeby się koniecznie zaszczepić przeciw grypie. Ale skoro to jest choroba autoimmunologiczna, a szczepienie przeciw grypie w pewnym sensie pobudza układ immunologiczny, czy przez to, że ja choruję na tą małopłytkowość, takie szczepienie nie osłabi mnie?
Pani Grażyno, dziękujemy również za to pytanie. Pozdrawiamy serdecznie i przekazujemy głos panu profesorowi.
Tak zwana immunizacyjna, pierwotna, ona jest chorobą z autoagresji. Jest to choroba polegająca na tym, że z powodu jakiejś nie zawsze określonej przyczyny organizm wytwarza przeciwciała przeciwko płytkom krwi i je niszczy. Ale układ odpornościowy jest zbudowany z różnych klonów i na każdą bakterię, na każdego wirusa reagują inne limfocyty i podobnie inne limfocyty reagują na płytki krwi. W związku z tym szczepienie przeciwko grypie, ono pobudza tylko i wyłącznie te limfocyty, które reagują na wirusa grypy i to na określony szczep tego wirusa, natomiast one nie mają znanego działania na płytki krwi.
Dziękujemy. Panie profesorze, poprosimy o podsumowanie naszego dotychczasowego spotkania i takie podstawowe punkty, które, z którymi powinniśmy pozostać po tej pierwszej części naszego spotkania.
Myślę, no, te podstawowe rzeczy, to pierwsza sprawa to jest ta triada NZS, czyli niedokrycie zakażenia skaza jako kwotoczne, jako objawy ostrej białaczki, z którymi trzeba możliwie szybko coś zrobić, czyli udać się do lekarza. Druga sprawa, no to ta druga triada, czyli triada tych badań, które zalecam wykonywać raz do roku, czyli morfologia krwi OB i moczy, badanie ogólne. Ktoś może zapytać, co ma mocz do krwi. Otóż drugą najczęstszą chorobą krwi jest szpiczak. A szpiczak w 15% wytwarza białko, którego nie będzie widać w proteinogramie i może nie skutkować przyspieszeniem OB. Natomiast jest to tak zwana choroba łańcuchów lekkich i wtedy wytwarzana jest tylko część przeciwciała i ta część uszkadza nerki. I wtedy u takich chorych objawem tej choroby jest białkomocz i dlatego trzeba robić to badanie moczu.
Dziękujemy serdecznie. Pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog, jest gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maria w tej pierwszej części. Na antenie Radia Maria o godzinie 21.30 na tę drugą część serdecznie zapraszamy. Panie profesorze, dziękujemy za spotkanie i oczekujemy na kolejną część, kolejne treści związane właśnie z tą jakże trudną i ważną sprawą, aby szybko wykrywać, szybko diagnozować i podejmować leczenie. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, no i zapraszam na część drugą.
Tak jest. Zatem do usłyszenia o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy również widzom telewizji TVAM oraz słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.